Podcast Między Duchem a Ciałem. To przestrzeń, by rozmawiać o sprawach ciała przez pryzmat ducha. Przekonaj się, jak wiele je łączy.
Olga Tokarczuk w swojej noblowskiej przemowie powołała do życia postać czułego narratora. Kogoś, kto z życzliwością, pokorą, troską, ale też w pełni odpowiedzialnie przygląda się zastanej rzeczywistości i ją nazywa. Nazywając ją, daje jej głos, a więc przekazuje jej też moc tworzenia i istnienia. Czuły narrator widzi wszystko. Czy potrafimy być takim czułym narratorem wobec własnego ciała? Czy potrafimy je usłyszeć i nazwać? Czy ty, droga słuchaczko bądź słuchaczu, masz w tym momencie świadomość swojego ciała? Czy wiesz, jakie ono dziś jest? Czy czujesz gdzieś ucisk, spięcie, a może jesteś w pełnym relaksie? Potrafisz to dostrzec i nazwać? Dziś porozmawiamy o tym, jak usłyszeć swoje ciało, a w zasadzie jak ponownie je usłyszeć. Są z nami w studiu dwie bardzo inspirujące kobiety. Justyna Iwanowska, psycholog z wieloletnim doświadczeniem, pracuje w nurcie systemowym i zgodnie z filozofią bazującą na zasobach. Zajmuje się praktyką jogi, prowadzi warsztaty rozwojowe. Dzień dobry. Jest z nami również Małgorzata Stysińska, joginka, która również ma długoletnie doświadczenie pracy z ciałem. Dula, witaj Gosiu.
Witam, dzień dobry.
Dobra, dziewczyny, to dzisiaj mamy taki temat, myślę, że bardzo ciekawy, ale też wcale niełatwy. Jak usłyszeć swoje ciało? Może na wstępie zapytam was, co ten głos z naszego ciała, co to ciało może do nas mówić?
Ja myślę, że to ciało może do nas mówić to wszystko, co chce do nas powiedzieć. O tym, że jest mu dobrze, o tym, że jest mu trudno, o tym, że czuje się zadbane albo niezadbane. No, bardzo dużo informacji, łącznie z tym, czy jest nam ciepło, czy jest nam zimno, przyjemnie, czy nieprzyjemnie, więc bardzo dużo informacji z ciała może popłynąć.
Tak naprawdę nie zawsze w ogóle mamy świadomość, prawda, że ciało coś do nas mówi i co do nas mówi, więc trudno jest nam zrozumieć, że właśnie wysyła do nas sygnał.
Ja myślę, że często jesteśmy głusi z tego pędu, z tej szybkości, gdzieś zagubienia, bo nawet nie wiemy, że jesteśmy zmęczeni. Do momentu, kiedy po prostu już nas ścina, nie słyszymy to, co tu Justynka powiedziała, pewnych rzeczy, aż do momentu, kiedy tak naprawdę dochodzimy do ściany. I wtedy już sobie jesteśmy postawieni do pionu.
Ale skąd to się bierze? Dlaczego my, będąc cały czas w tym ciele, tak go nie słyszymy? Skąd się, czy to jest jakaś ignorancja, czy po prostu, nie wiem, nie jesteśmy tego nauczeni? Dlaczego tak jest?
Ja myślę, że tu wiele czynników wpływa. Jednym z nich jest to, że robimy wiele, żeby nie usłyszeć tych sygnałów z ciała. Bo gdybyśmy je usłyszeli, to musielibyśmy coś z tym zrobić. Mhm. A to wymagałoby od nas pewnych działań, pewnych zmian, a niekoniecznie być może mamy odwagę, by te zmiany wprowadzić w swoje życie. Ale też to, jak jesteśmy traktowani od dziecka, jak nasze ciało i potrzeby naszego ciała są traktowane od dziecka, to ma też istotne znaczenie. To nawet od takich prostych rzeczy, kiedy jesteśmy dziećmi i mówimy na przykład, ojej, ała, to mnie bolało, a ktoś mówi, co ty przesadzasz, przecież to wcale nie boli. Albo jest mi zimno, co ty, przecież tu jest tak ciepło. Tak, czyli tak naprawdę uczymy
się. Załóż czapeczkę, bo się przeziębisz. Jest gorąco.
Mówimy się ze swoimi potrzebami, tak? W słuchaniu siebie, to co Justynka mówi.
Tak, ale też właśnie to, o czym chcę powiedzieć, to, że uczymy się nie ufać sygnałom płynącym. To znaczy, że coś czuję, ale inni mnie nauczyli, że to, co ja czuję, to nie jest prawda, więc nie mam co tego brać pod uwagę.
Że to nie jest na poważnie, że to ciało, ono
coś mi się tam wydaje, to nie jest informacja. Informacją jest to, co ktoś mi mówi na temat co ja powinnam czuć czy przeżywać w danym momencie. To jest, myślę, że istotny czynnik wpływający na to, że nie słyszymy, czy albo nawet jak gdzieś tam słyszymy, to nie ufamy do końca temu, co.
Czyli po prostu w procesie, nie wiem, socjalizacji, dorastania, po prostu stawania się dojrzałym człowiekiem, gubimy zaufanie do ciała. I przez to go nie słyszymy.
No i taki brak czucia, nie? Do siebie, do swoich potrzeb, emocji.
Czyli mamy przyjaciela pod ręką, ale nie możemy usłyszeć jego głosu, ani do niego zadzwonić. A to jakie sygnały w takim wypadku płynące z ciała powinny wzbudzić w nas jakieś zainteresowanie? Co powinno sprawić, że jednak pomyślimy sobie, kurczę, to jest ważne?
Ja myślę, że to Gosia się z mną zgodzisz. W praktyce jogi okazuje się, że w ogóle nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, żeby dokonywać niesamowitych odkryć. Wystarczy, że wejdzie się w jakąś pozycję asanę i zaczniemy eksplorować, co tam się w środku w nas w ciele dzieje. I to w ogóle jest bardzo interesujące i fascynujące, jeżeli tylko naszą uwagę przekierujemy do tego ciała. Więc to informacji możemy wyczytać w ciągu minuty 100 multum.
Nawet siąść. Wsiąść po prostu i w ciszy i poobserwować siebie. To już jest, można się zaciekawić, co tam
oj
jest.
Tak. Oj tak, co czuję w tej chwili pod pośladkami na przykład. Albo pod stopami. Albo czego dotyka moja dłoń. Jakie to
czyli to nie muszą być złe rzeczy na zasadzie, nie wiem, boli mnie brzuch od 3 dni, tylko chodzi o to, żeby jakby zauważać wszystko.
No to, że boli brzuch mnie od 3 dni, to już jest taka sytuacja ekstremalna, to znaczy, że 3 dni temu nie zauważyliśmy jakiegoś drobnego sygnału. Mhm. Więc to, co zapytałaś, co możemy wyczytać, czy jakby kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na to ciało, no to jak najszybciej, to znaczy w każdym momencie właściwie, bo jak już zaczyna ten brzuch boleć, albo jak na przykład zaczyna nam doskwierać, nie wiem, bóle głowy, czy tam z sercem coś się zaczyna dziać, no jakieś inne takie poważne dolegliwości, z którymi już się zgłaszamy do lekarza, no to znaczy, że już tam gdzieś przeoczyliśmy jakiś moment, bo to ciało dawało, nam sygnał dawało, ignorowało. Tam się tworzył stan zapalny albo coś innego, no i wtedy już zaczynają się poważne kłopoty. Więc im szybciej, tym lepiej.
Po prostu trenować się w codziennym słuchaniu, a nie tylko
dlatego
w sytuacjach.
Dlatego to mieć taką dobry trening, siąść przez minutę, dwie, pooddychać i poczuć, co, jaki oddech, jak się siedzi, gdzie mam napięcie, gdzie mam stopy, gdzie mam dłonie. Taki codzienny trening też dobrze uczy właśnie, powraca połączenie z naszym ciałem.
No tak, wy na to patrzycie z perspektywy osób, które też praktykują jogę, więc jesteście na pewno bardziej świadome pewnych ruchów. A czy jeśli rozmawiacie o tym z kimś, kto nie praktykuje jogi, nie ma takiej potrzeby właśnie ćwiczeń szeroko rozumianych i jak słyszysz, że skup się na tym, gdzie masz swoje stopy, to czy pierwsza reakcja nie jest taka, że ale to jest głupie? Albo po co mi to?
Często pada pytanie, gdzie są moje stopy? Czasami naprawdę to jest bardzo ciekawe, jak tak na przykład mówimy, no, na przykład tam, nie wiem, pod prawym kolanem coś, no to naprawdę często osoby się muszą bardzo długo zastanowić, gdzie to jest miejsce w moim ciele, które jest pod moim prawym kolanem. Tak daleko jesteśmy od tego ciała.
Niesamowite.
Ale nie musimy, możemy iść do lasu i po prostu być uważnym, że mamy drogę, piasek, tu jest kamień, tu jest drzewo. To jest też uczenie się tej uważności. Wcale nie musimy ćwiczyć.
Bo też jest tak, że niekoniecznie każdy, kto jakąś aktywność fizyczną praktykuje, uprawia, to czuje sygnały płynące z ciała. Bo niestety też jest tak, że wiele osób, które w dosyć ekstremalny sposób uprawia sport, to nie czują swojego ciała i to jest bardzo niebezpieczne, tak? Albo przekraczają granice swojego ciała.
No bo trzeba się zajechać, nie? Wtedy jest dobry trening i wtedy wiem, że faktycznie siódme poty wypocone, więc było dobrze. Zresztą Gosia też coś na ten temat wie.
Tak, właśnie to już...
Dlatego tak kiwasz tutaj głową z entuzjazmem, że tak bywa. Dobrze, czyli... Warto słuchać wszystkich emocji, nie skupiać się tylko na tych negatywnych i po prostu możliwie jak najprędzej reagować na to, co gdzieś nas po prostu zainteresuje. I być takim uważnym, czułym narratorem, jak wcześniej to nazwałam, dla siebie.
Jak celnie powiedziałaś, cytując o tym czułym narratorze, to przede wszystkim, że rejestruje rzeczywistość i ją obserwuje. Czyli po pierwsze to rzeczywiście wiedzieć, co jest. Mhm. To jest podstawowa rzecz, która często na początku jest najtrudniejsza.
To jest prawda, bo na przykład nieraz się łapaliśmy, że wsiadamy nawet do auta i jesteśmy nieświadomi powrotu z pracy do domu drogi, prawda? Odlatujemy. Albo gotujemy obiad, a jesteśmy głową gdzie indziej. To są takie fajne rzeczy, gdzie można się zaciekawić i po prostu być przy takim zakotwiczeniu. Ja robię teraz zupę i czuję zapach, być w każdych zmysłach tego gotowania i tak samo jechać do domu.
w każdym wymiarze być obecnym.
Tak. Tak. A jeśli chodzi o ciało, no to na przykład jeszcze bardziej zwracać uwagę, czy ta woda, którą teraz myję te naczynia, czy ona jest ciepła, czy jest zimna, czy jak wracam właśnie tą drogą do domu, to czytam, czy ten chodnik był równy, czy był krzywy. Pod stopami. Nie chodzi o to, co widzę, tylko rzeczywiście o to odczuwanie. I takie właśnie różne historie można sobie ćwiczyć.
A jakim językiem posługuje się ciało?
Najprostszym.
Prawdziwym.
Podświadomy.
Znaczy tak, ciało wiele wytrzymuje. Wiele daje nam szans, ale my często jesteśmy bardzo odporni, to co mówiłaś, kończy się pewnymi stanami zapalnymi, bólami i wtedy to już jest taka nasza ostateczność, nie? Ale ja wiem, że my mamy często przerwane tę łączność z naszym ciałem i właśnie przez takie praktyki codzienności możemy to połączenie ze sobą znowuż nawiązać.
Albo zadawać sobie też proste te pytania. Jak ostatnio jedna z kobiet zapytała mnie właśnie po praktyce jogi, co ona ma robić i co to ma być, kiedy taki zacisk w gardle, w niektóre dni tak czuję taki zacisk w gardle i co to... No i oczywiście, że można szukać na jakichś głębokich poziomach, no ja oczywiście zawodowo kiedy zaciskamy gardło? No zaciskamy gardło wtedy, kiedy na przykład coś nam się ciśnie na język, ale nie chcemy, nie możemy tego w tym momencie powiedzieć, no żeby to nam się nie wymsknęło, no to gardło musimy zacisnąć po prostu. No i czasami ono tak trwa w tym zacisku i czasami przyjrzenie się na przykład właśnie takiej sytuacji, uświadomienie sobie, danie przestrzeni do tego, żeby wypuścić to, co trzymamy w bezpiecznych okolicznościach, no to już jest taki trochę bardziej zaawansowany poziom, ale to tą drogą można podążać, to znaczy kiedy ciało daje mi jakiś sygnał, to po prostu zapytać się, jaką funkcję pełni to coś, co mi się dzieje, tak? Jak mam zaciśnięty brzuch, no to na przykład kiedy zaciskamy brzuch? No wtedy, kiedy bronimy się przed tym, że jakby jakaś pięść nas nie uderzyła, tak? No to znaczy, że aha, czyli tak jak jakoś odbieramy to jakąś sytuację jako zagrażającą. Język też jest w ogóle, to jest fascynujące, mnie to od dawna fascynowało, jak w języku na przykład jest tak, że spadł mi kamień z serca, tak? Albo, że coś dźwigać na swoich barkach, albo, że nogi stały się jak z waty i że to w ogóle jest cała masa w języku takich rzeczy, które mówią nam o połączeniu pomiędzy ciałem a różnymi zdarzeniami, emocjami na przykład.
Czyli mamy ślady tej bliskości z ciałem po prostu w języku.
No tak.
Fajne, bardzo fajne spostrzeżenie. Powiem tobie, że nie myślałam o tym, ale faktycznie jest bardzo dużo takich związków, które pokazują i jak często ich używamy, prawda?
Żółć na wątrobie, nie?
Tak, tak.
Zaciśnięte poślady.
Tak,
lecę z
albo żal ci deściska. Tak, na przykład.
No, jest tego
albo
sporo.
Posikać się ze strachu, na przykład. Tak, no różne rzeczy.
Ja znam to, że ze szczęścia można.
Albo ze szczęścia, o właśnie. No to może być tak, może być tak.
Ale bo w ogóle z ciałem też odnośnie tego wszystkiego, co mówimy, jest też tak, że my mamy takie oczekiwanie od ciała, że z jednej strony nie słyszymy tego głosu, nie słuchamy go i tak naprawdę myślę, że często nie jesteśmy nim zainteresowani, no bo to już, co mówiłaś Justyna wcześniej, że już od dzieciństwa jesteśmy uczeni ignorowania potrzeb i głosu naszego ciała, a z drugiej strony my oczekujemy, że ono będzie jakieś, nie wiem, że będzie ładne, że będzie sprawne, że będzie zdrowe i mamy tak dużo, byśmy chcieli od tego ciała, jednocześnie nie dając nic od siebie. Czy też macie takie wrażenie, że tak troszeczkę traktujemy je bardzo po macoszemu?
No to te ciałko ma narzucone przez nas wiele etykiet, grube, chude, różne tam słyszałam. Nie dajemy sobie na to takiego przyzwolenia i wolności, żeby było takie, jakie jest, i akceptacji, i stąd pewne frustracje się wydarzają w naszym ciele. I stąd też pewne rzeczy robimy ze swoim ciałem, choćby mocne katowanie na treningach, brak relaksu, odpoczynku, zadbania takiego o te ciałko. I to ciało to znosi nasze ciągłe bodźcowanie i w którymś momencie przychodzi czas, że zapuka do nas.
I to może dość poważnie, prawda? Na
tak,
przykład
to choroby są przeróżne.
Ja podzielę się może swoim doświadczeniem. Miałam kiedyś pracę, w której źle się czułam. I kosztowało mnie dużo energii chodzenie do tej pracy. I słuchajcie, cała historia skończyła się tak, że ja bardzo poważnie zachorowałam na nerki. Trafiłam do szpitala. W tym szpitalu spędziłam tydzień, później miałam jeszcze, nie pamiętam, chyba 2 tygodnie zwolnienia chorobowego, bo ja nie chciałam dać sobie tej przestrzeni, żeby zaakceptować fakt, że coś muszę zmienić. I ciało się do mnie dobijało wcześniej. Ja oczywiście miałam różne inne dolegliwości, ale mówiłam, nie, dam radę. I skończyło się tak. Może na szczęście to były tylko nerki i że nie poszło to w jakąś bardzo poważną chorobę, która jest, nie wiem, nieuleczalna albo trudno uleczalna, ale bardzo boleśnie przekonałam się na sobie, że ciało, jeśli nie dasz mu głosu, to ono cię przystopuje po prostu tym, że przestanie działać. I w ogóle byłam wtedy bardzo zdziwiona, że ono mi dało taki sygnał, ale też byłam pełna podziwu, nie? Że ono w końcu mnie zatrzymało, czy ja chciałam, czy nie, ale to zrobiło skutecznie.
Ale ciało ma cudowne, bo czasami się zastanawiamy, co zrobić, a tu, czy podjąć taką decyzję, a tu czujemy taki ciężar na klatce i tak warto się z temu zaciekawić, bo ciało ma swoją intuicję i nam podpowiada, że na przykład to nie jest dobry pomysł. Mhm. A my z głowy, z poziomu głowy często mamy tak jakieś chcieństwo, chcemy coś zrobić, a ciało już czujemy, ciężar na klatce, na barkach, że absolutnie...
To jest to serce, które nam podpowiada.
Tak.
A nie rozum.
Tak. Taką, żebyśmy mieli tą koherentność między sercem a głową, nie? A często ona jest, to połączenie jest po prostu przerwane.
No, tak jak powiedziałaś, Olu, to traktujemy często ciało instrumentalnie, ono ma nam po prostu do czegoś służyć, nie? Do wykonywania jakichś obowiązków, albo do wyglądania jakoś. No.
I później jesteśmy bardzo zdziwieni, że ono nie działa.
Że nie działa, tak. Instrument został nadużyty.
Nadużyty, ale wiecie, to jest oczywiście ekstremalny przykład. Myślę, że można wcześniej wyłapać właśnie sygnały z ciała, które świadczą o tym, że coś nie gra. Jakie na przykład to mogą być sygnały? Co nam może wysłać? Jaką emocję może nam przekazać?
Każdą. Każdą. No tak, dlatego że odczuwanie wszystkiego odbywa się, to znaczy jeżeli mamy kontakt ze swoim ciałem, no to wszystko odczuwamy w ciele.
I radość,
i smutek, i spokój, i przerażenie, no wszystko tak naprawdę ma swoje odzwierciedlenie w ciele, bo jak sobie tak pomyślimy, no to najpierw było ciało, które było gdzieś tam, pojawiło się, a dopiero potem było świadome nazywanie emocji, tak, i w ogóle używanie słów do tego, żeby to wszystko nazywać, ale przecież ciało i jego odczucia jakby zaczęły się dużo wcześniej w naszym życiu niż nasze przekonania, myślenie i tak dalej, więc no nawet jak obserwujemy relacje, nie wiem, między matką a niemowlęciem, tak, to nie musi się dużo dziać, nawet nie muszą padać słowa, dziecko w ciele pokazuje napięciami różnymi, że się boi, tak, jakby to napięcie jest bezpośrednim przejawem na przykład strachu czy niepokoju. Nikt nie musi tego mówić i nazywać, tak? To widać po prostu. I ciało dalej to robi, tylko kłopot zaczyna się, kiedy nie widzimy tego, albo kiedy zaczynamy to interpretować w niewłaściwy sposób, dlatego że ktoś nam powiedział, że nie możemy tak odczuwać, albo że to jest niewłaściwe, albo że tak nie powinno być. Ale to tak jak zapytałaś, co możemy odczuwać w ciele, wszystko możemy odczuwać, wszystko jest w ciele, to jest tylko kwestia tego, czy mamy z tym kontakt, czy nie mamy z tym kontaktu.
A czy, znowu wracając do tematu takiego instrumentalnego traktowania ciała, czy znacie jakieś metody, które mogą pomóc nam się od tego uwolnić? Jak możemy pracować z tym takim bardzo silnym przekonaniem, że ja coś muszę, moje ciało coś musi zrobić, musi być tak sprawne, tak wysportowane, tak coś tam. Jak się uwolnić od tego właśnie, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, paradygmatu muszenia? Czy zmuszania siebie i przekraczania tej granicy? Już rozmawiałyśmy trochę o tej uważności. Myślę, że ona na pewno dużo pomaga, bo zaczniemy zauważać pewne sygnały. Ale co jeszcze?
No mi to do głowy przychodzi przede wszystkim słowo szacunek. Szacunek, bo ty tutaj pytasz o ciało. Ja myślę o szacunku do siebie jako do człowieka w całości.
No, tak. Jesteśmy tym ciałem.
Po prostu, jeżeli mamy szacunek do siebie i do swojego życia, no to znaczy, że będziemy mieć szacunek i do swoich, nie wiem, odczuć, i do swojego ciała, i do swoich potrzeb. do wszystkich obszarów siebie. No tutaj można by się oczywiście zastanawiać, co to jest ten szacunek do siebie. Nie? No. Traktowanie siebie z szacunkiem, z godnością. Tak jak gdybyśmy być może chcieli być traktowani przez innych. Często to jest też taki dobry kanał, że często oczekujemy od innych, żeby traktowali nas na przykład właśnie z szacunkiem, jakoś dbali, respektowali nasze potrzeby, ale to nie będzie możliwe, jeżeli my sami o to nie zadbamy na początek, jeżeli w ogóle my nie uznamy, że sami dla siebie, że mamy prawo, o ile nie obowiązek, szanować siebie. I dopiero wtedy będzie to możliwe, żeby inne osoby tak samo nas traktowały. I dotyczy to równie ciała i psychiki, duszy, potrzeb, wszystkiego.
Czyli początek jest po prostu w nas.
No lepiej tego nie można było ująć, niż Justynka to powiedziała, tak. Taką pełność w sobie zbudować na początek z szacunkiem, z miłością do siebie i w relacji później ze światem się to też pojawia.
Proszę pogodzić się z faktem, że ja po prostu jestem wartością i skoro traktuję innych ludzi z jakąś troską, może tak bym to nazwała, to na to samo zasługuję od siebie samej ja sama.
Danie sobie tego.
Tak, właśnie ja tutaj chciałam powiedzieć, że nie musimy na nic zasługiwać. No. Że absolutnie nie musimy na nic zasługiwać, że ta szacunek i godność jest nam przypisana od urodzenia i choćbyśmy znaleźli się w takiej sytuacji, że leżymy sparaliżowani w łóżku, nawet sami nie możemy oddychać, to dalej mamy prawo myśleć o sobie i traktować siebie z szacunkiem i traktować siebie poważnie i brać pod uwagę swoje potrzeby. To nie ma związku z zasługiwaniem żadnego. Nie musimy nic zrobić, żeby mieć szacunek do siebie i traktować siebie z szacunkiem i oczekiwać, może oczekiwać niekoniecznie, no ale to jakby... Tak, traktować siebie z szacunkiem i przyjmować ten szacunek od innych. To nie musimy naprawdę nic. Wystarczy, żebyśmy siedzieli na miejscu, oddychali.
Byli.
Pięknie to powiedziałaś, aż musiałam chwilę zebrać tutaj myśli, bo myślę, że w ogóle to hasło o szacunku, który wynika po prostu z faktu naszego jestestwa, o może tak bym powiedziała, że jest takim pięknym podsumowaniem też dotyczącym tego, jak usłyszeć swoje emocje, bo taka otwartość na siebie wydaje mi się, że w tym wypadku jest właśnie receptą, o której chciałam z wami porozmawiać i podejrzewam, że nie ma drogi na skróty.
Na skrót to mi tylko przychodzi cytat z piosenki naszego lokalnego, czy pochodzącego tutaj z tych terenów zespołu. Mianowicie zdanie: nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu.
Dobre.
Bardzo to ładne. Cóż, tak przyznam szczerze, że miałam jeszcze kilka pytań, ale to jest tak piękne podsumowanie i myślę, że to podsumowanie odpowiada też na wszystkie inne pytania, bo chciałam też zapytać o to, jak możemy przekazywać naszym dzieciom tę wartość jakby wynikającą ze słuchania swojego ciała i takiego połączenia z nim, ale znowu to wszystko się sprowadza do tego, co powiedziałaś, czyli po prostu do szacunku do samego siebie, bo jeśli my mamy jakąś postawę, to nasi bliscy też ją przejmują. Chyba nie ma innej drogi. Gosiu, czy ty chciałabyś coś jeszcze dodać? Czy...
Nie mogę nic powiedzieć, bo to był po prostu sedno sprawy.
Sedno sprawy. No. Także dziękujemy. Dziękuję ci, Justyna, za podsumowanie. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze, słuchaczki po prostu poczuli tę energię. Gdyby ktoś chciał się z wami, dziewczyny, skontaktować, nie wiem, pogłębić ten temat, porozmawiać, proszę powiedzcie, gdzie was można znaleźć, w jaki sposób można się z wami kontaktować.
To mnie można znaleźć wpisując w wyszukiwarkę Justyna Iwanowska, psycholog. Pojawi się moja strona internetowa, profil na Facebooku. Tam są wszystkie kontakty, kanały komunikacji ze mną, także zapraszam.
Ja Małgorzata Stysińska i Jogomania i profil facebookowy, dane, telefon. Zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Co jeszcze? kryje się między duchem a ciałem? Sprawdź pozostałe wydania w serwisie GoCast oraz na Spotify.